Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest pierwszy program z cyklu o katechizmie Kościoła katolickiego. O rozmowę poprosiłem księdza Jakuba Wawrzyna, księdza tradycyjnego. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co to znaczy wierzyć w Boga. Jak mówiłem ostatnio, chciałbym na tym kanale wyjść trochę poza program Sprawki Okiem Katolika, który poświęcony jest omawianiu sytuacji bieżącej i wzbogacić ten kanał o treści przydatne katolikowi na co dzień. Myślę o dwóch cyklach. Pierwszy to byłby omawianie katechizmu Kościoła katolickiego, i drugi to byłoby omawianie codzienności katolika, w jaki sposób walczyć o świętość w tej trochę dżungli, jaką stał się świat w XXI wieku. Mam nadzieję, że te dzieła się powiodą, bardzo Was proszę o modlitwę i z tego miejsca też powiem, że mój kanał istnieje tylko i wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu widzów. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału YouTube'owego, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Teraz zapraszam na rozmowę z księdzem Jakubem Wawrzynem. Naszym gościem jest ksiądz Jakub Wawrzyn, z którym dzisiaj porozmawiamy o wierze w Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Księże Jakubie, czy ksiądz wierzy w Boga?
A, dobre pytanie. Zdaje się, że tak. Natomiast należałoby sobie wyjaśnić na wstępie, co to właściwie znaczy. I wydaje się, że wielu słuchaczy byłoby ciekawe, a pytanie nie jest wcale bezzasadne i nie chodzi tutaj wcale tylko o jakieś skandale pośród duchowieństwa, brak wiary pośród duchowieństwa, tylko o to, żeby zrozumieć jasno, co to właściwie znaczy wierzyć w Boga. Zresztą takie pytanie zadał mi kiedyś policjant podczas kontroli prędkości i w sumie było to pytanie, które wówczas wbiło mnie w siedzenie nie tylko ze względu na to, że groził mi jakiś tam mandat, więc na pewno warto przyjrzeć się temu, co to właściwie znaczy, wierzyć w Boga.
W pytaniu, czy ksiądz wierzy w Boga, są trzy w zasadzie pojęcia, które można by próbować wyjaśnić, czyli ksiądz, co to znaczy ksiądz, kim jest ksiądz, po co jest, co to znaczy wierzyć i co to znaczy Pan Bóg. Więc myślę, że Dokładnie. Co to znaczy ksiądz, to jeżeli Pan Bóg pozwoli, omówimy sobie w jednym z kolejnych naszych materiałów, natomiast dzisiaj dobrze byłoby się skupić na pytaniu, co to znaczy wierzyć i co to znaczy Bóg. Może zacznijmy od słowa Pan Bóg. Kim jest Pan Bóg?
Dokładnie, jest to pytanie zasadnicze dla każdego z nas, dla każdego człowieka żyjącego na ziemi, czym jest Bóg. I właściwie na wstępie musimy powiedzieć, że łatwiej powiedzieć, kim bądź czym Bóg nie jest. I tak tradycyjnie teologia właśnie zawsze Pana Boga opisuje. Stąd, zobaczcie, mówiąc o Panu Bogu, zawsze dodajemy to słówko nie. Nieskończony, nieograniczony, niewidzialny i tak dalej. Pan Bóg jest bytem duchowym, jest bytem najwyższym, najdoskonalszym, najlepszym. Czyli posiada dobro w całej pełni i wszystko to wynika właśnie z jego duchowej natury. Wszystko to wynika z tego, że jest bytem, jak mówi święty Tomasz z Akwinu, który posiada swoje istnienie sam z siebie. Jest byt, który od żadnego innego bytu nie jest zależny i tym wyróżnia się od wszystkich stworzeń. To jest ta wielka różnica między nami, między kamieniem, między górą, między wiewiórką a Panem Bogiem. Wszyscy jesteśmy jako stworzenia zależni od innego bytu. Natomiast Bóg, jak mówi święty Tomasz, to jest ens ace, byt istniejący sam przez siebie. I to jest właśnie istota i znajdujemy to też pięknie w księdze wyjścia chociażby, kiedy Pan Bóg przedstawia się Mojżeszowi, tak jak wcześniej przedstawił się praktycznie Abrahamowi, choć nie tak dokładnej formie, jako jestem, który jestem. To istnienie, ta istota, to jest właśnie przede wszystkim to, co Pana Boga opisuje. Na pewno Pan Bóg nie jest starcem z długą, siwą brodą. O tym powinniśmy absolutnie zapomnieć. W swojej niezmienności Pan Bóg jest wiecznie młody, nie ma w nim grama materii. Jest to sama siła, jeśli można tak powiedzieć, pełna energii, dynamizmu. To jest jak ojciec, ale w pełni gdzieś tam sił, który pozwala gdzieś tam, co pozwala mu na zaopiekowanie się swoją rodziną, zatroszczenie się o wszystko, czego potrzebuje. Bóg właśnie przez tą swoją niezmienność, stałość, też nie ulega żadnym wahaniom. Nie ma w nim możliwości jakichkolwiek zmian, dodatków, nie ma w nim czasu. Jest zupełnie poza czasem. I o tym człowiek dzisiaj, w XXI wieku, zapomina. Także wielu katolików bardzo często żyje różnymi takimi materialnymi wyobrażeniami o Panu Bogu, od których powinniśmy być jak najdalsi, żeby nie zaszkodzić swojej wierze i żeby do tej wiary być coraz bardziej pociągniętymi.
Ksiądz mówi dużo o Bogu, jakby ksiądz wiedział te rzeczy. Pytanie, czy ksiądz widział Pana Boga?
Pana Boga w dosłownym tego słowa znaczeniu nie widziałem. O Panu Bogu też tak naprawdę wiem tyle, ile wiem. Bardziej w Pana Boga wierzę. To jest ta zasadnicza różnica, ale musimy sobie tutaj powiedzieć o kilku takich ważnych rozróżnieniach. Zawsze o tym święty Tomasz z Akwinu mówił, że należy być bardzo precyzyjnym, rozróżniać. To było jego najczęściej chyba występujące słówko w sumie teologicznej, tym jego wielkim dziele będącym syntezą teologii katolickiej, distinguo, rozróżniam. W przypadku Pana Boga możemy najpierw mówić o Bogu jako właśnie tym najwyższym bycie. I takiego Boga jesteśmy w stanie naszym rozumem poznać. Mówi o tym święty Paweł w liście do Rzymian. Zresztą jest to też nieomylne orzeczenie pierwszego soboru watykańskiego, pierwszego soboru watykańskiego, o tym, że Pana Boga każdy człowiek na ziemi jest w stanie za pomocą swojego rozumu rozpoznać, jako właśnie taki byt nieskończony, niezmienny, najwyższy. I tyle. Natomiast wszystko pozostałe, co my wiemy o Panu Bogu, będę mówił zamiennie, to użyła tego słówka wiemy trochę w cudzysłowie, to jest kwestia wiary. Pana Boga nikt z nas nie widział, my go będziemy mogli oglądać dopiero w chwale w niebie po naszej śmierci, jeżeli uda nam się zdobyć niebo, umierać w stanie łaski uświęcającej. Natomiast teraz całe nasze poznanie o Panu Bogu pochodzi z wiary, czyli z tego, że przyjmujemy gdzieś pewne rzeczy, ale o tym trzeba by powiedzieć jeszcze więcej w innym miejscu, zdaje się, bo to też jest dosyć skomplikowana kwestia. Zatem nikt z nas nie jest w stanie zobaczyć Pana Boga, natomiast za pomocą pracy naszego rozumu jesteśmy w stanie na podstawie dzieł, które on po sobie pozostawił, rozpoznać właśnie, jakim wielkim jest twórcą. I tego uczymy dzieci zawsze na katechezie, w tych pierwszych pytaniach katechizmowych. Do Pana Boga możemy dojść, patrząc na jego dzieła, na całe stworzenie, na ten plan, który w tym stworzeniu się znajduje. To są wszystko takie elementy, które pozwalają nam niejako dotknąć, w cudzysłowie znowu, Pana Boga i wnioskować, kim on jest.
W pytaniu o Pana Boga może jeszcze jakby paść pytanie, czy on w ogóle istnieje, bo to jest pierwotne. Czy w ogóle istnieje? I potem, jeżeli istnieje, to jaki jest? Ksiądz mówił o tym rozumowym poznaniu. To chodziło o sam fakt, że Bóg istnieje, czy też jego atrybuty możemy poznawać rozumowo?
Oczywiście za pomocą rozumu, już starożytni filozofowie do tego dochodzili, jesteśmy w stanie poznać istnienie Pana Boga i część jego przedmiotów, część jego atrybutów. Właśnie to, o czym wspominaliśmy troszkę wcześniej, to, że Pan Bóg jest bytem niezależnym od innych bytów, że Pan Bóg istnieje sam z siebie, wskazuje na to, że jest bytem koniecznym. Spójrzmy na przykład, my jesteśmy zawsze od kogoś zależni. Na tej ziemi jesteśmy dzięki naszym rodzicom, nasi rodzice dzięki dziadkom. Też nieustannie zależymy od chociażby, bo ja wiem, pani ze sklepu, która sprzeda nam albo nie sprzeda nam bułki na śniadanie. I takich zależności znaleźliśmy całe mnóstwo. Zawsze od kogoś, od innych bytów jesteśmy zależni. Musimy też coś jeść, oddychać powietrzem i tak dalej. Natomiast właśnie na podstawie tej choćby takiej drabinki bytów w rodzinie widzimy to następstwo pokoleń. Trzeba by dojść do wniosku, że taki łańcuch musiałby się ciągnąć w nieskończoność tych bytów zależnych od siebie. No ale jest to założenie absurdalne, że ten łańcuch byłby nieskończony. Musi zatem istnieć byt, jak mówili filozofowie, który nie zależąc od żadnego innego bytu właśnie może innym udzielać z siebie, może być podstawą ich istnienia. I to jest właśnie ta wielka różnica między Panem Bogiem a nami. My też na podstawie właśnie tych dzieł, które obserwujemy za pomocą naszego rozumu, jesteśmy w stanie stwierdzić nieskończoną mądrość Bożą. Spójrzmy tylko na to, jak ułożony jest nie tylko nasz świat tutaj, ziemia, przyroda ożywiona, nieożywiona, ale cały wszechświat. Widzimy doskonałość praw, które w jakimś stopniu jesteśmy dzisiaj w stanie zbadać i to też pozwala nam wnioskować o tym, jaki jest twórca, który te wszystkie prawa stworzył. Jesteśmy w stanie też o jego wszechmocy wnioskować właśnie z tego, że to wszystko do bytu najpierw powołał, do istnienia powołał, a potem utrzymuje. Tak to wskazuje na kolejny atrybut Boży, wszechmoc Bożą. I to wszystko widzimy za pomocą pracy tylko naszego rozumu, więc nie jesteśmy zupełnie bezradni. Często udajemy się zaślepić najczęściej naszym gdzieś tam namiętnością i przez to niezbyt skorzy jesteśmy do poznawania Pana Boga jako tacy i to widzimy zwłaszcza dzisiaj w obecnej dobie, w dzisiejszych czasach, to odwrócenie się od Pana Boga wynika z pewnego zaślepienia tak naprawdę naszego rozumu niższymi instynktami i przez to nie ma możliwości takiego, czy nie ma chęci na to, żeby Pana Boga poznać, ale jak najbardziej istnieje i atrybuty Pana Boga, przynajmniej niektóre, jesteśmy w stanie poznać za pomocą rozumu. Nie jesteśmy w stanie natomiast dociec rozumem żadną miarą tego, co Pan Bóg musiał nam objawić, co jest częścią tajemnicy, ścisłej tajemnicy, jak chociażby ta podstawowa tajemnica naszej wiary, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. To są prawdy, których nasz rozum nie jest w stanie zbadać, do tego potrzebne jest objawienie. Do tego potrzeba, aby Pan Bóg sam nam o sobie to powiedział.
To do prawdy objawionej myślę za chwilkę jeszcze dojdziemy, natomiast wróćmy jeszcze do samego istnienia Pana Boga. Księdza nie przekonuje teoria o wielkim wybuchu, jakimś zakrzywieniu czasoprzestrzeni, w wyniku którego powstał czas sam z siebie, tak? Jak to powstało samo z siebie tak dawno temu, że przez miliony lat ewolucji mamy z jakichś tam pierwszych komórek, czy z jakiejś implozji, no mamy to, co teraz mamy, czyli powiedzmy człowieka, przyrodę, świat.
Możemy powiedzieć, że to nie jest tak, że tutaj neguje wszystkie odkrycia naukowe, współczesne. Zresztą jakoś udało mi się przebrnąć jeszcze przez świeckie studia przed seminarium, jestem przyrodnikiem z wykształcenia. To wszystko, co mówiłem, to wszystko, co wspomniałeś, to są raczej pewne cząstkowe teorie, które pozwalają wskazać, w jaki sposób ewentualnie coś mogło się rozwijać. Tak nawet teoria ewolucji nosi słuszne miano tylko i wyłącznie teorii. Nie da się bowiem w całości jej tak bezkrytycznie póki co przyjąć, bo nie ma po prostu dowodów. Musimy to przyjąć uczciwie, naukowo. Także kwestia teorii Wielkiego Wybuchu. Pamiętajmy, kto jest jej autorem. Był katolicki kapłan Lemaître. Też nie wyjaśnia ona ostatecznie tego, że świat mógł powstać bez udziału Pana Boga. Tak? To jest tylko pewien opis pewnego mechanizmu, jak świat ewentualnie mógł się na pewnych etapach rozwijać. Możemy też mówić tutaj rzecz jasna o pewnego rodzaju ewolucji, pewnego rodzaju rozwoju, ale w pewnych ramach. Ja tutaj osobiście jestem jak najbardziej zwolennikiem tych różnych aspektów teorii ewolucji, pod warunkiem, że mówimy tu o mikroewolucji, a nie makroewolucji, takich małych dostosowawczych zmianach. Widzimy to w końcu, hodując różne rasy zwierząt chociażby, tak? Które dostosowują się do różnych okoliczności, ale no właśnie, ta hodowla zwierząt też troszkę pokazuje, że zatem stoi jakiś inny, wyższy zamysł tutaj ludzki, coś konkretnego chcemy osiągnąć. I też z filozoficznego punktu widzenia, jeśli już chcemy rzeczywiście pokrótce powiedzieć, że dlaczego możemy mówić tu tylko o teoriach, jest to, co mówi święty Tomasz za Arystotelesem, że to, co jest niższe, mniej doskonałe, samo w siebie samo w sobie nie zawiera tego, co jest lepsze, co jest doskonalsze. No, to nie dziecko zawiera rodziców w sobie, tylko wręcz na odwrót. Tak? Dlatego taka ameba niżej usegregowana, usystematyzowana, powiedzmy, mniej rozwinięta, nie jest tak doskonała jak chociażby samo tylko ludzkie oko. Nie mówiąc już o całym człowieku, zatem dlaczego, tak jak mówią te skrajni przedstawiciele teorii ewolucji, ona miałaby w zarodku posiadać to wszystko, co złożyło się na człowieka, a sama nie skorzystała z tego niejako, tylko pozostała w tej swojej niszy. Także to wszystko, rzecz jasna, są teorie. I one niekoniecznie są sprzeczne z wiarą, od razu to musimy powiedzieć. Niekoniecznie są sprzeczne z poznaniem Pana Boga, z dociekaniem tego, kim jest Bóg, bo one tak naprawdę podają nam tylko pewne instrumentalne rozwiązania, takie narzędzia, w jaki sposób coś się mogło rozwinąć ewentualnie, natomiast nigdy nie odpowiadają na pytanie, dlaczego. I tym samym nie odpowiadają na pytanie, czy Bóg istnieje, czy nie. I też nie są w stanie mu jednoznacznie zaprzeczyć.
Oprócz materii mamy jeszcze czas. Czy zna ksiądz jakieś teorie, które próbowałyby w sposób kompleksowy wytłumaczyć inne teorie niż stwórca, który jest poza czasem? Jak powstał czas? Czy czas, który jest w nieskończoność wstecz, czy zaczął się w którymś momencie?
Tutaj jest chyba z największą pomocą przychodzi nam Albert Einstein, w wielkim skrócie mówiąc, ze swoją teorią względności. Trzeba pamiętać o tym, że czas jest według tej teorii zależny od materii. Pan Bóg jest bytem niematerialnym. On się znajduje zupełnie poza czasem. Zatem kwestia rozpoczęcia tej machiny, powiedzmy, zupełnie nie dotyka istoty Bożej. Bo to są czas wymaga już, jest pewnego rodzaju stworzeniem, jest tą miarą upływu właśnie materii, zmian w materii. Natomiast jeżeli Bóg jest poza czasem, jeżeli jest nieporuszonym poruszycielem, jak mówił Arystoteles, jeżeli się nie zmienia, no to jego problem czasu w ogóle nie dotyka, poza jednym wypadkiem, poza wcieleniem, ale to już jest temat na zupełnie inną opowieść. Natomiast co do istoty Bożej, to znowu niewiele nam tak naprawdę to wnosi, niewiele zmienia i niewiele szkodzi. Pan Bóg jest niematerialny, jest zupełnie poza czasem, zatem nie starajmy się go tutaj na siłę wcisnąć, także i jego aktu stwórczego w ten czas. Bo pamiętajmy o tym, że u Pana Boga, jako że jest poza czasem, wszystko jest jakby w jednym punkcie. Ciężko to nam sobie wyobrazić, bo my żyjemy tutaj w tej materii, w tym czasie. Natomiast Pan Bóg widzi wszystko w jednym momencie. U Niego wszystko się dzieje w jednym momencie. To, co u nas jest rozbite na te różne sekundy, minuty, lata, dziesięciolecia, On to wszystko od początku świata stworzonego aż do jego końca w jednej chwili widzi, jeśli można tak powiedzieć. To jest jeden punkt. Zatem znowu możemy tutaj łatwo wybić argument tych wszystkich, którzy chcieliby zanegować istnienie Boga ze względu na różne koncepcje dotyczące powstania czasu, powstania materii tym samym.
Ksiądz powiedział na początku, że ksiądz wierzy w Boga. Czy jaką rolę rozum odegrał w księdza życiu w dojściu do samego faktu, do przyjęcia tej hipotezy, że on w ogóle istnieje?
Trzeba by troszeczkę może już teraz powiedzieć, czym jest ta wiara, tak jak mówi święty Tomasz, no tak wstępnie tylko. Tak? To jest właściwie akt naszego rozumu. Rozumu, który chce przylgnąć do jakiejś konkretnej prawdy. Zatem to funkcjonowanie rozumu jest niezbędne do aktu wiary, tak jak i funkcjonowanie naszej woli, która chce przylgnąć właśnie do tej, a nie innej prawdy, która jest przedmiotem rozumu. W przypadku poznania Pana Boga właśnie chodzi o to, żeby poprzez wiarę zobaczyć te najbardziej wiarygodne argumenty, które potwierdzają, że może być tak, jak nam mówią, bo ostatecznie o to chodzi. W wierze że przyjmujemy to, co nam ktoś mówi. Tutaj chodzi o autorytet tego, kto nam mówi, o potwierdzenie tego autorytetu. I rozum ludzki ma obowiązek zadawać sobie pewne pytania, wyciągać wnioski. Właśnie obserwacja chociażby tego świata pozwala człowiekowi zwrócić się ku Panu Bogu. To najwięksi przyrodnicy, najwięksi naukowcy, pomyślmy tutaj o Ludwiku Pasteur chociażby, byli ludźmi de facto wierzącymi, wbrew temu, co się stara nam dzisiaj powiedzieć, że między wiarą a nauką jest konflikt, którego nie da się pokonać, że każdy naukowiec automatycznie musi stać się ateistą. Najczęściej tak nie jest, także wielcy fizycy to byli także ludzie wierzący, powiedzielibyśmy w oczach świata paradoksalnie. Zatem gdzieś to samo obserwowanie świata niewątpliwie prowadzi do poznania Pana Boga, ale w życiu każdego z nas jest także całe mnóstwo takich już bezpośrednich interwencji ze strony Pana Boga, które pozwalają nam przyjąć tę wiarę, które pozwalają też ukierunkować nasze myślenie właśnie ku Panu Bogu. Jedni będą przyciągnięci bardziej przez te prawdy rozumowe, prawdy filozoficzne, inni przez estetykę, piękne na przykład liturgii do Pana Boga, jeszcze inni przez dobroć, którą możemy zobaczyć w tych chociażby 2000 lat działalności Kościoła, tych niezliczonych zastępów dusz, które oddały się na służbę swoim bliźnim, męczenników, którzy oddawali swoje życie za wiarę. Nie jestem w stanie wskazać dokładnie, w jaki sposób odbyło się to w moim przypadku. Może dlatego, że do tej wiary nie dochodziłem właśnie tak jak poganin, bo to wszystko, o czym teraz mówimy, dotyczy przede wszystkim ludzi, którzy z wiarą nie mają nic wspólnego. Jakże już jako niemowlę zostałem ochrzczony i tę wiarę jako cnotę nadprzyrodzoną wlaną otrzymałem, także ta droga była ułatwiona niewątpliwie. Więc trudno wskazać tutaj na taki konkretny aspekt, konkretną drogę, ścieżkę.
Czy ma ksiądz jakieś zdanie, dlaczego Pan Bóg używa Kościoła do objawiania prawdy o sobie? Dlaczego nie pokaże się każdemu z nas jakoś z osobna? Nie ułatwi trochę tego wszystkiego, bo można powiedzieć, że jednak dla człowieka Pan Bóg w pewnym sensie pozostaje w ukryciu. Nie pisze wielkimi literami, jestem Bogiem, słuchajcie mnie, róbcie to i to.
Mhm. Oczywiście, tak. Tak jak powiedzieliśmy, żeby móc uwierzyć w Pana Boga, nie widząc Go, póki żyjemy, jest to niemożliwe, potrzeba, żeby Pan Bóg powiedział coś o sobie. I to, co Pan Bóg mówi o sobie, teologia katolicka nazywa objawieniem, objawieniem Bożym, które rozpoczyna się gdzieś już z Adamem i Ewą. Ci nasi pierwsi prarodzice otrzymują od Pana Boga poznanie Pana Boga, pewnych prawd o Panu Bogu. Potem ich potomstwo, wybrane przez Pana Boga osoby na przestrzeni tej historii świętej, bo myśmy tutaj tylko Noem, Abrahamie, potem Mojżeszu, prorokach, aż wreszcie Pan Bóg przemówił przez Pana Jezusa. I to jest ta pełnia objawienia, pełnia prawd Bożych, która została nam dana. Pan nasz Jezus Chrystus, jako Bóg i człowiek, doskonale objawia nam swojego Ojca, doskonale objawia nam swoją boską naturę tak naprawdę. I co tu dużo mówić, to właśnie Jego wolą było, aby teraz to objawienie, te prawdy, które my mamy aktem wiary przyjąć, były powierzone bardzo konkretnie Kościołowi, czyli temu mistycznemu ciału, które on postanowił założyć swojemu mistycznemu ciału, swojej mistycznej oblubienicy. I była to znowu wola Boża, co tu dużo mówić. To jest ten najważniejszy aspekt, dlaczego to Kościół katolicki, dodajmy, posiada tę pełnię prawdy objawionej, czyli pełnię poznania Pana Boga. Jest jeszcze drugi aspekt, aspekt psychologiczny. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, przyjmuje rzeczy na sposób ludzki, my się uczymy słuchając, czytając i tak dalej. też potrzebujemy pewnych autorytetów w życiu, to, bo wszystko, co stanowi jakąś całość, wymaga takiego naczelnego organu, który będzie kierował tym wszystkimi elementami, żeby to się nie rozpadło. I Kościół ma właśnie takie zadanie, ale dodajmy z woli Bożej, z woli Pana Jezusa Chrystusa, który ten Kościół tak, a nie inaczej ustanowił, jemu te wszystkie prawdy powierzył do strzeżenia, dodajmy, nie do tworzenia, ale do strzeżenia.
Powiedział ksiądz, że Pan Bóg zorganizował to wszystko tak, bo tak chciał. Natomiast czy przekonuje księdza może też taka myśl, że gdyby objawił się chociaż trochę bardziej, no to prawdopodobnie nie byłoby w ogóle miejsca w człowieku na tą wolną wolę, która ma człowieka doprowadzić przez jednak jakiś trud i wysiłek do poznania prawd Bożych? Żeby się objawił trochę bardziej, to byłoby już może za dużo.
Trudno powiedzieć, że to było w ogóle możliwe, żeby Pan Bóg mógł się za bardzo objawić. Tutaj musimy pewne rzeczy uporządkować. Ta wolna wola jest częścią naszej natury. Gdybyśmy nie mieli wolnej woli, to nie można by było dłużej mówić o tym, że jesteśmy ludźmi. Bylibyśmy gdzieś tam jak kolejne zwierzęta, które potrafią jakieś sztuczki w tym wypadku mówić, być może myśleć. Natomiast jeżeli nie byłoby w nas tej możliwości dokonywania wyborów, bo to jest istota woli, no to zabrakłoby nam tego istotnego elementu bycia człowiekiem. To jest ta pierwsza sprawa. Gdyby Pan Bóg nam się ukazał, kim jest, póki żyjemy, to sprawa wyglądała troszeczkę inaczej. Może nie tyle bylibyśmy ubezwłasnowolnieni, tylko my bylibyśmy najzwyczajniej w świecie pociągnięci do tego, żeby Pana Boga kochać. Dlaczego? Dlatego, że nasza wola kieruje się do dobra. Przedmiotem woli jest dobro, tak jak przedmiotem rozumu jest prawda. I nasz rozum szuka prawdy, a nasza wola szuka dobra. Czasami się tutaj pomylimy. I stąd różne błędy, stąd różne fałszywe teorie, herezje, różne konflikty i tak dalej. Natomiast gdybyśmy zobaczyli to dobro najwyższe, którym jest Bóg, no to wtedy bylibyśmy pociągnięci automatycznie jako magnes i to poniekąd nie można powiedzieć, że to naszą wolę w jakiś sposób ogranicza, tylko ją wydoskonala, bo jej zadaniem jest dążenie do tego dobra. Tylko że póki żyjemy, byłoby to może mniej zasługujące, to by wyglądało tak na taki pewien automatyzm. I tego Pan Bóg też nie chce z względów przede wszystkim Jemu wiadomych. My tutaj nie wszystkie tajemnice Boże jesteśmy w stanie przyjąć. Mógłby rzeczywiście w ten sposób nam się objawić i kto byłby w stanie łaski, to rzeczywiście byłby pociągnięty do tego, żeby Jego poznać, ale inaczej postanowił Pan Bóg, że właśnie poprzez to, co On o sobie mówi, my tutaj za pośrednictwem tej naszej woli mamy wybierać Go tak długo, póki żyjemy. Po to, żeby ta miłość nasza ku Panu Bogu była bezinteresowna, jeśli można tak powiedzieć. Bo jak zobaczymy Boga, jakim jest, no to rzeczywiście wtedy musimy chcieć rzucić się w Jego objęcia. Jeżeli jesteśmy w stanie łaski, dodajmy, tak, bo to jest ten wielki dramat umierania w grzechu śmiertelnym, kiedy człowiek wie, że nie może się do tego dobra zbliżyć i sam od niego ucieka. Także jest to takie pytanie skomplikowane, o tyle, może bardziej podchwytliwe. Trudno nam ostatecznie powiedzieć, dlaczego Pan Bóg tak, a nie inaczej zadziałał. Wiemy, że ma to pewne swoje dobre strony. Taki, a nie inny sposób działania naszej woli sprawia, że możemy zasługiwać, że nasze czyny, wolne czyny, pomnażają tą naszą nagrodę na całą wieczność.
Przejdźmy teraz do drugiego słowa, któremu mieliśmy się przyjrzeć, czyli wiara. Co to znaczy wierzyć w Boga?
Tu rzecz jasna, już gdzieś tam dotykaliśmy też tego słowa, tego terminu, mówiąc o tym, kim jest Pan Bóg, czym jest Pan Bóg. Wiara, jak mówi święty Tomasz, to jest właśnie to, przylgnięcie naszego rozumu do prawdy, która jest nam przedstawiona. Tą wiarę najpierw rozpatrujemy właśnie jako akt rozumu, dobrowolny akt rozumu, czyli od tej woli też zależny, a z drugiej strony wiara to też jest cnota, cnota nadprzyrodzona, cnota boska, która udoskonala ten naturalny akt, jeśli można tak powiedzieć, jest kilka stopni wyżej. I wówczas jako cnota jest to przyjęcie w całości prawd, które Pan Bóg nam o sobie pozostawił. Zatem wiara jest to akt naszego rozumu, od tego pamiętajmy. To jest bardzo konkretny też wybór właśnie tej konkretnej prawdy. Tutaj rozum i wola współpracują ze sobą, czyli widzimy, że nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek poczuciu, nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek uczuciu, odczuciu, emocjach. Jest to pewien taki świadomy akt, którego dokonujemy za pomocą rozumu, a tego w tego naturze nie jest gdzieś bycie miotanym w lewo i w prawo przez różne wydarzenia w naszym życiu. Nie są to też odczucia, nie jest to coś, co się w nas rodzi, tylko bardzo konkretnie przylgnięcie rozumem do pewnej prawdy.
Czyli wiara nie jest uczuciem.
Absolutnie, absolutnie. Nie można tutaj o tym mówić w najmniejszym stopniu. Nie ma to żadnego związku tak naprawdę między wiarą a uczuciami. Choć wielu współczesnych, także katolików, ma tutaj poważne, poważne problemy z tym definiowaniem czy świadomością tego, czym jest wiara. I stąd często można gdzieś się spotkać z takimi przypadkami, że ktoś przeżywa różne załamania nerwowe, słabości, depresje, kiedy siłą rzeczy człowiekowi nie chce się żyć na tym wysokim poziomie tych pozytywnych emocji, no to często takie osoby mówią, że one potem tracą wiarę, że nie odczuwają przyjemności z kontaktu z Panem Bogiem, nie odczuwają przyjemności w związku z modlitwą, tylko że to wszystko absolutnie nie ma nic wspólnego z wiarą. To może być ewentualnie pochodna wiary. Ta wiara, świadomość tego, że my Pana Boga poznajemy, możemy Go przez tą wiarę poznać, niewątpliwie może w nas rodzić pewne pozytywne uczucia, ale one są zupełnie bez znaczenia.
A co to znaczy, że wiara jest łaską?
Dojście do aktu wiary, wiary nadprzyrodzonej, nie takiej, jaką mają ludzie przyrodzonej, tak, że ktoś mi opowiada, że był w Ameryce i ja w tej Ameryce nie byłem, ale wierzę w to, czyli przyjmuję za prawdę to, co ta osoba mi mówi, bo jest osobą wiarygodną. Jeśli zaś chodzi o prawdę Boże, to tutaj chodzi o autorytet objawiającego nam, czyli Pana Boga. Każda cnota, każdy dobry czyn rodzi się w nas dzięki działaniu Bożemu. Mówimy o tym, że wiara jest łaską, bo to nie od nas tak naprawdę zależy to pierwsze poruszenie. To Pan Bóg jest tym, który daje nam tę konkretną łaskę, czyli zdolność, w tym wypadku moglibyśmy powiedzieć, do wierzenia w sposób nadprzyrodzony, a my to przyjmujemy. Czyli choćbyśmy stawali na rzęsach, choćbyśmy, nie wiem, jak się gimnastykowali, to jeżeli Pan Bóg pierwszy nie da nam tego dobra w postaci wiary, czyli zdolności do przylgnięcia do tych prawd, które On podaje przez swojego Syna, a powierza Kościołowi do strzeżenia, no to my nie jesteśmy w stanie w tej wiary w sobie nadprzyrodzonej wykrzesać. Możemy mieć różne rodzaje wiary, tej naturalnej, ale tej jednej będzie nam brakowało i nie mamy na to tak naprawdę większego wpływu. To jest, owszem, pewien tragizm naszych dziejów, ale uwaga, pamiętajmy o tym, że Pan Bóg absolutnie każdemu człowiekowi chce dać tę łaskę wiary, jako że, co jest prawdą objawioną, chce On zbawienia każdego człowieka i na pewno każdy człowiek w życiu dostaje tę łaskę, żeby się zbawić, w tym właśnie tę pierwszą łaskę, niezbędną łaskę wiary. Czyli to konkretne poruszenie ze strony Boga na naszą wolę, żebyśmy chcieli przyjąć te prawdy, które on nam objawia.
Ale ktoś zupełnie niewierzący na przykład pomyśli, jestem niewierzący, nie otrzymałem tej łaski. Po pierwsze, to zdejmuje ze mnie jakoś chyba odpowiedzialność. A po drugie, czy przez to, że wiara jest łaską, nie czyni to rzeczywiście jej czymś tylko dla wybranych?
Wiara jest jak najbardziej dla wybranych, wybranych przez Pana Boga, ale tak jak powiedzieliśmy, Pan Bóg jest bardzo hojny w szafowaniu tym wybraństwem. Nie do końca jest tak, że człowiek niewierzący, który nie jest w stanie przyjąć prawd o istnieniu Pana Boga, jest automatycznie usprawiedliwiony tylko dlatego, że nie dostał łaski. Jego zadaniem, jak zadaniem każdego z nas jest bowiem właśnie dążenie do prawdy. Używanie naszego rozumu, co wynika z naszej natury, właśnie do tego nas uzdalnia, do tego nas predysponuje tak naprawdę, żeby za wszelką cenę dążyć do prawdy. Jeżeli ten człowiek, który nie posiada łaski wiary, nie posiada tej nadprzyrodzonej cnoty wiary tym samym, uczciwie szuka, uczciwie bada, odpowiada sobie na pytania, które się w nim rodzą, to z pewnością prędzej czy później tę łaskę wiary otrzyma. Jeżeli natomiast on używa tego stwierdzenia, że tej wiary nie posiada, bo nie została mu dana łaska, tylko i wyłącznie jako pewnego usprawiedliwienia dla samego siebie, dla swojego, powiedzmy, niemoralnego życia, jeżeli czasami się tak zdarza, no to wówczas nie można go na pewno w taki sam sposób ocenić, jak tę osobę, która jeszcze tej łaski nie otrzymała. Co innego, jeżeli ktoś z własnej winy niestety tę pierwszą łaskę wiary stracił. Ci wszyscy ludzie, którzy przez swoje zaniechanie na przykład odpadli od wiary, wystawiając się na różne pokusy przeciwko wierze, na brak słusznej katolickiej nauki, tak naprawdę sami doprowadzili się do tego, że tą łaskę stracili, że stracili też tę zdolność wierzenia, że odrzucili jakąś z prawd wiary, które Pan Bóg nam pozostawił.
A w jakim celu Pan Bóg stworzył człowieka?
To jest pytanie, od którego być może powinniśmy byli zacząć naszą rozmowę. To jest pierwsze pytanie, jakie się pojawia w katechizmie. Otóż pięknie podsumowuje to także święty Ignacy z Loyoli, założyciel jezuitów, w swoich słynnych ćwiczeniach duchownych, tej książeczce, która służy do odprawiania rekolekcji ignacjańskich. Pan Bóg stworzył człowieka po to, aby go poznał, aby go miłował, aby mu służył i aby w ten sposób zbawił swoją duszę. Także to już sam fakt naszego stworzenia nakłada na bycia stworzonym przez Pana Boga, powołania do istnienia każdego z nas osobna, nakłada na nas obowiązek dążenia do Pana Boga. To jest głęboko nawet w naszą naturę wpisane. Więc musimy Pana Boga poznać, bo tylko w ten sposób jesteśmy go w stanie pokochać i tylko w ten sposób wiemy, jak mu służyć potem.
Wielu ludzi myśli, że wierzyć w Boga, celem życia człowieka i celem, dla którego Pan Bóg nas stworzył, to jest, żebyśmy byli dobrzy. Czyli ja jestem dobrym człowiekiem, po co mam poznawać więcej prawd wiary. Jestem uprzejmy dla sąsiada, staram się tam nikogo za bardzo nie oszukiwać, nie podnoszę głosu i nawet jestem pomocny bliźnim. Jestem dobrym człowiekiem. Czy muszę wykonywać jeszcze jakiś wysiłek?
Tu na pewno przy takiej postawie narodzi się pewne ryzyko, które myślę, że dosyć szybko jest zauważane też przez wyznawców tejże postawy, że są przecież różne stopnie tego dobra. Tak? Skąd ja mam potem wiedzieć, który stopień jest ten, do którego ja jestem zobowiązany? Tak? Powiedzmy, mój sąsiad daje 1000 złotych na biednych, a ja daję 500, to znaczy, że też powinienem zacząć dawać więcej i to jest pewna forma dobra. W naszym życiu potrzebujemy pewnych rzeczy niezmiennych, czegoś, co nie jest relatywne, czegoś, co jest bezwzględne, pewnych bardzo jasnych wytycznych. A w takiej postawie, która często wynika albo z niemożliwości takiej osobistej, z jakichś naszych ograniczeń intelektualnych, albo o wiele częściej niestety z lenistwa duchowego, takiego intelektualnego. W takiej postawie istnieje właśnie ryzyko gdzieś tam zapętlenia się, zagubienia się i tak naprawdę popadnięcie w takie totalne już lenistwo, minięcie się z tym swoim celem. To niekoniecznie jest tak, że ja nie mogłem poznać Pana Boga lepiej, tylko nie dokładając maksymalnych wysiłków, na jakie mnie w danym momencie stać, zadowalając się taką byle jakością, tak naprawdę nie realizuję całego potencjału, który Pan Bóg we mnie złożył. No i to jest po prostu zwykła forma relatywizmu, jeśli można tak powiedzieć, to co gdzieś tam się określa dzisiaj takim dobroludzizmem, tak? No bo jakie są te kryteria tej takiej dobroci, jeżeli to nie Pan Bóg je ustala, tak? Jeżeli one są pływające, ja sam nie do końca jestem w stanie je nazwać, no to pokazuje, że taka postawa będzie zależała cały czas od moich humorów, od mojego nastroju, od tego, co mi sąsiad, sąsiadka, żona powie w danym momencie i znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. I znowu nie wiemy tak naprawdę, dokąd zmierzamy.
A zgodziłby się ksiądz z takim zdaniem, że bycie dobrym człowiekiem, tak mówiąc ogólnikowo, jest bardziej miernikiem naszej wiary albo nawet skutkiem ubocznym naszej wiary, a nie celem naszej wiary? Czy to jest precyzyjne?
Celem naszej wiary jest poznanie Pana Boga, tak? O tym, dlatego nie można tutaj powiedzieć, że to bycie dobrym człowiekiem jest tutaj celem wierzenia. Nie, to jest bardziej, można powiedzieć, skutek uboczny, bo jeżeli ja wierzę, to ja wiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje. I między innymi On oczekuje ode mnie pewnych konkretnych form dobra w stosunku wyświadczanego w stosunku do Pana Boga, w stosunku do bliźnich, w stosunku do samego siebie. Zatem jest to pewna konsekwencja wiary. Prawdziwe dobro, które człowiek wyświadcza, jest konsekwencją wiary, ale nie jej celem, ani nie też tym, co świadczy o tym, czy ja mam tę wiarę, czy jej nie mam. Więc to jest ważne rozróżnienie, które trzeba zauważyć.
Księże Jakubie, mamy już około 45 minut nagrania. Myślę, że jak na pierwsze nasze spotkanie, to może by wystarczyło. Czy podjęlibyśmy próbę podsumowania tego, co dzisiaj, najważniejsze rzeczy, które dzisiaj zostały powiedziane?
Tak jest. Jak najbardziej powiedzieliśmy sobie o tym, kim jest Pan Bóg, że jest to ten byt poza czasem, byt niezależny od innych bytów. To jest przede wszystkim to, co Pana Boga charakteryzuje. Jest nieskończony, nieograniczony, niezmienny, nieskończenie dobry i moglibyśmy tych atrybutów wymienić jeszcze całe mnóstwo. Powiedzieliśmy, że łatwiej powiedzieć, kim Pan Bóg nie jest. To jest ta bardzo konkretna, istotna sprawa i do poznania takiego Boga, tego bytu najwyższego, od którego wszystkie inne byty zależą, niektórych jego atrybutów jesteśmy w stanie dojść za pomocą naszego rozumu. Jest to bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Te pozostałe prawdy, że Pan Bóg jest jeden w trzech osobach, że przyjął ludzką naturę dla odkupienia rodzaju ludzkiego. To są prawdy, które Pan Bóg musiał nam oznajmić, musiał nam je przekazać i ten przekaz nazywamy objawieniem. A naszym obowiązkiem jako ludzi jest teraz przyjmowanie tego objawienia, tych prawd, które Pan Bóg nam podaje do wierzenia, właśnie za pomocą rozumu, poprzez przylgnięcie naszego rozumu do tych prawd ze względu na autorytet Pana Boga, ze względu na powagę tych treści, to jest właśnie istota wiary. Aktu wiary, aktu naszego rozumu, takiego przylgnięcia za pomocą woli rozumu do pewnych prawd, tu objawionych przez Pana Boga, i tym samym cnoty wiary, tej wlanej cnoty, czyli przyjmowania ciągle za prawdę tego, co Kościół nam do wierzenia podaje, a co zostało mu objawione przez Pana Boga właśnie.
Myślę, że jak na pierwszy raz to wystarczy. Bardzo księdzu dziękuję za nasze spotkanie i mam nadzieję, że nie będzie ono ostatnie dotyczące tej tematyki.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.